Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Rafał Kłoczko, dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z bogatym CV przyjechał Pan do Zielonej Góry, mając 34 lata na koncie, jeśli chodzi o wiek. A jeśli chodzi o doświadczenie?
Doświadczenie wydaje mi się, że jest już całkiem spore. Zacząłem bardzo szybko, bo koncertowałem od trzeciego roku studiów. A studia skończyłem już ładne parę lat temu. Zresztą nie tylko dyrygenturę, ale także kompozycję, teorię muzyki, carillon. No i dodatkowo jeszcze w Wiedniu podyplomówka z korepetycji operowej. No plus oczywiście związane bardziej administracyjnie, tak jak w zeszłym roku zarządzanie kulturą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Czyli dużo teorii, dużo pracy za panem. Teraz przyszedł czas na praktyczne realizowanie się w roli dyrektora. To dla pana duże wyzwanie?
Na pewno. Pierwszy raz obejmuję funkcję aż tak wysoką. Do tej pory oczywiście byłem i kierownikiem artystycznym czy przedsięwzięć, czy festiwali, czy współpracowałem z fundacjami, stowarzyszeniami lub też w niektórych orkiestrach, ale mniejszych, jako honorowy dyrektor artystyczny. No a w tej chwili ta funkcja administracyjna jest bardziej zintensyfikowana. Dlatego też podjąłem decyzję, że pierwszy miesiąc od 1 września raczej skupiam się na tych kwestiach związanych z szeroko pojętą papierologią, ze wszystkimi regulaminami, zrozumieniem tego, jak funkcjonuje budżet nawet tutaj. No bo oczywiście znam to wszystko z teorii, a trzeba się spotkać, porozmawiać, poznać środowisko. No i w tym tygodniu, w poniedziałek, rozpocząłem próby już do inauguracji. To był moment, na który chyba najbardziej czekałem, no bo mogłem stanąć wreszcie przed orkiestrą, z którą będę pracować najbliższe 5 lat.
To może za chwilę o tej stronie artystycznej i o tej stronie finansowej, czy budżetowej, czy organizacyjnej. A jeszcze pana zapytam, bo mamy pierwszy raz dopiero okazję rozmawiać na naszej antenie.
Mam nadzieję, że nie ostatni.
Mamy również taką nadzieję. Jutro faktycznie startuje sezon Filharmonii Zielonogórskiej. Ja zapytam pana, co pana skłoniło do przyjazdu do Zielonej Góry? Dlaczego wybrał pan Zieloną Górę?
Tego pytania chyba nie lubię, bo może być troszkę rozczarowujące. Odpowiedź może być rozczarowująca, ponieważ ogłoszono konkurs. Dość prozaiczna sprawa na stanowisko dyrektora. Stwierdziłem, że może to już jest ten moment, że faktycznie warto się oddać tej misji, bo raczej tak to rozumiem, że jest to jakiś rodzaj misji, jakiegoś zobowiązania. No bo bierze się odpowiedzialność za mnóstwo osób i za ich sferę artystyczną i w jakimś stopniu i osobistą, bo trzeba tych ludzi poznać. Postanowiłem przygotować swoją wizję, misję, cele długoterminowe, krótkoterminowe, strategie działania. Później były oczywiście spotkania z komisją i kolejne spotkanie, które doprowadziły mnie do podpisania kontraktu. Choć, nie ukrywam, konkursów w tym roku było więcej, jeśli chodzi o stanowiska dyrektorskie, zdecydowałem się wysłać swoje dokumenty wyłącznie do Zielonej Góry, z racji tego, że mi się po prostu miasto podoba.
Miasto się podoba nowemu dyrektorowi, a pochodzi nowy dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej skąd?
Z Torunia.
Z Torunia. To zapytam pana jeszcze o tą substancję, w którą pan ma do czynienia, ponieważ i otoczenie, ponieważ wchodzi pan trochę w trudną rolę. Zastępuje pan dyrektora, który ponad 30 lat tutaj był dyrektorem.
Dokładnie 35.
Czyli jeszcze pana na świecie nie było, gdy
dokładnie
on zaczynał
tak
tu dyrektorować. W związku z tym zapewne wielu zielonogórzan po prostu nie wyobraża sobie Filharmonii Zielonogórskiej bez pana dyrektora Grabowskiego. Jak pan staje przed tym wyzwaniem? Nie obawia się pan jakichś porównań?
Jestem przyzwyczajony do tego, że jesteśmy porównywani na każdym kroku, jeśli chodzi o egzaminy, jeśli chodzi o wszelkiej maści konkursy. To jest normalna część tego zawodu.
Czyli bez kompleksów nowy dyrektor wchodzi w nowy sezon. A nowy sezon Filharmonii Zielonogórskiej z przytupem, z mocnym akcentem. Czego możemy się spodziewać na jutrzejszych koncertach i następnych?
Myślę, że wejście mamy z przytupem. Jeśli chodzi o to, czego się spodziewać, to samych najlepszych rzeczy. A inauguracja sezonu ma program skonstruowany tak, żeby on coś mówił. Oczywiście będzie osoba prowadząca koncert, będzie program, w którym wyjaśniamy to dokładniej, ale jest to rodzaj takiego manifestu, powiedzmy, repertuarowego. Rozpoczynamy uwerturą do opery Norma, takim fajerwerkiem orkiestrowym, który być może nie jest aż tak znany i w ten sposób chciałbym zaznaczyć, że będziemy sięgać również po rzeczy piękne, mniej rozpoznawalne, no i również operowe, gdzie pół mojego serca jest oddane muzyce operowej. Kolejny utwór to Sonet Miłosny Tadeusza Berda, czyli naszego patrona. To dla mnie jest oczywiste, że dzieła patrona będą pojawiać się w repertuarze, szczególnie, że do Tadeusza Berda mam szczególny sentyment. Pisałem o nim swoją pracę licencjacką, później jedną z magisterskich i gdzieś zawsze ta twórczość była mi bliska, bardziej zrozumiała. Tym bardziej się cieszę, że właśnie on jest naszym patronem, a jego twórczość jest wciąż niewyeksploatowana, nie ma wystarczająco dużo nagrań, wydań, partytur. Bycie tutaj na miejscu jest pretekstem również do tego, żeby tę twórczość przybliżać. No i solistą w Sonetach Miłosnych, czyli w najbardziej znanym utworze Berda, jest Szymon Komasa. W tej chwili chyba numer jeden, jeśli chodzi o wykonawstwo tego dzieła. Dalej drugi koncert skrzypcowy Henryka Wieniawskiego. Solistą będzie Simon Dżu, 20-letni skrzypek mieszkający w Berlinie, urodzony zresztą w Berlinie. W tym roku otrzymał w maju drugą nagrodę na konkursie Menuhina skrzypcowym. Jest zjawiskowy. Wczoraj mieliśmy pierwszą próbę i w zasadzie wszystkim chyba mowę odjęło, jak świetnie gra, jak świetnie muzykuje i jak dojrzała jest ta jego interpretacja. A jeszcze nie wszystko zgraliśmy po tej pierwszej próbie. I w drugiej części koncertu siódma symfonia Beethovena. Tak, jedna z najoptymistyczniejszych symfonii, jakie w ogóle znam. I myślę, że to jest najlepsza droga do tego, żeby puścić uśmiech do publiczności i tym optymizmem i radością i nadzieją w przyszłość się podzielić.
Widzę, że optymizm gości także na pana ustach, czy uśmiech, a ja zapytam o to zgranie się orkiestry i nowego dyrygenta. Przecież kilka prób tylko za wami, a wy już macie coś pokazać, z czymś pójść. Zapewne wśród pracowników Filharmonii przed nowym konkursem, przed ogłoszeniem nowego dyrektora było pewne zaniepokojenie, kto to teraz przejmie współpracę. Przyzwyczailiśmy się już przez tyle lat do dyrektora, teraz przychodzi coś nowego. Jak po tych próbach wygląda współpraca? Czy filharmonicy zgłaszają już panu jakieś uwagi? Czy pan ma jakieś uwagi do pracy filharmoników?
Absolutnie nie. A nawet gdyby były, to bym się z nimi na forum nie podzielił. Ale to pół żartem, pół serio. W zawodzie dyrygenta normalne jest to, że co tydzień praktycznie jest się przy innym zespole. Tutaj mam ten komfort, że jeżeli jest cokolwiek, nad czym będę chciał pracować, mam tę perspektywę iluś lat i możemy wypracować coś wspólnego. Słuchanie głosów orkiestry z orkiestry jest bardzo ważne i wiem, że to jest część mojej funkcji. Myślę, że będziemy się docierać, dlatego też wybrałem repertuar, który nie wymaga być może jakichś już silnych związków z orkiestrą. Pierwotnie chciałem trzecią symfonię Beethovena, ale zdecydowałem, że bez takiego połączenia z orkiestrą wzajemnego, już zbudowanego zaufania, ta symfonia po prostu nie będzie szczera. Więc może na przyszły rok, może za dwa lata to trzecia.
No właśnie, a co przed nami? Bo jedna rzecz to strona artystyczna, ale druga sprawa to też to, w jaki sposób Filharmonia Zielonogórska miałaby się rozwinąć. Czy to właśnie współpraca między dwoma filharmoniami, zielonogórską i gorzowską w województwie, to jest coś, co ma rozwinąć i też przyciągnąć z powrotem po pandemii także słuchaczy do tych budynków?
Odnoszę wrażenie, że po pandemii, która de facto się jeszcze nie skończyła, publiczność chce kontaktu z kulturą, wyjść, żeby znów się poczuć jak powiedzmy w tych normalnych, wcześniejszych czasach. Nie mamy problemu z frekwencją, co mnie bardzo cieszy, bo dla mnie to też jest bardzo ważne. Słowo współpraca nie tylko z Filharmonią Gorzowską, ale w ogóle współpraca, otwartość i różnorodność to są trzy słowa klucze, na których oparłem całą wizję funkcjonowania Filharmonii nie tylko na najbliższy rok, ale na najbliższe 5 lat. Jeśli chodzi o współpracę, to tak ze wszystkimi instytucjami czy ośrodkami kultury tutaj na miejscu w Zielonej Górze, czy z teatrem, z którym już pracujemy nad jednym z projektów, czy ze szkołą muzyczną, czy z mniejszymi ośrodkami, no i Filharmonia Gorzowska. Myślę, że to jest świetna okazja, mając dwa duże miasta w województwie na podobnym poziomie, jeśli chodzi o liczbę ludności, żeby się związać ze sobą i łącząc siły zrobić coś ciekawego. Ogłosiliśmy na konferencji prasowej przed kilkoma dniami wraz z panią dyrektor Pisarewicz z Filharmonii Gorzowskiej, że z takim przytupem rozpoczniemy współpracę, kończąc wspólnie sezon. Łączymy obie orkiestry z dyrygentem, z dyrektorem artystycznym Filharmonii Gorzowskiej, Przemysławem Fiugajskim. Będziemy wymieniać się co utwór, grając Planety Holsta. To jest dzieło, na które nie pozwoliłaby sobie żadna z naszych filharmonii ze względów obsadowych. a łącząc siły jest to już możliwe i możemy zaprezentować naszej publiczności nie tylko lubuskiej, ale jeszcze szerzej dzieło po prostu rzadko wykonywane z tak prozaicznego powodu jak brak wystarczającej liczby muzyków.
A co nas czeka? Jakie pan ma pomysły na rozwój filharmonii? A może to będzie kiedyś koncert, kiedy dwie orkiestry usiądą i gdzieś zagrają? Pytanie, czy jest w ogóle miejsce takie, gdzie to można zrobić?
Znaczy tutaj połączy mi będzie jedna wielka złożona z dwóch. Są dzieła na dwie orkiestry. Kto wie, gdzie nas fantazja poniesie? A na ten sezon skończyliśmy już opracowywać ofertę edukacyjną. Przez ten pierwszy miesiąc, kiedy jestem, oczywiście tonę w masie papierów, rzeczy związanych z inwestycją, która jest no, niedokończona, którą przejmuję. I nawet zaznajomienie się z tym po prostu wymaga czasu. Jednak oferta edukacyjna jest jedną z kluczowych rzeczy. W październiku ruszamy już z muzycznym raczkowaniem, czyli ofertą dla najmłodszych, dla przyszłych mam, które są już w ciąży i dla dzieci do 4 roku życia. To jest projekt z Filharmonii Gorzowskiej, który się spotyka z ogromnym uznaniem. Postanowiliśmy przenieść go również na grunt Zielonej Góry. Dalej Zielonogórska Akademia Muzyki, czyli cykl koncertów edukacyjnych. Raz w miesiącu koncert familijny. To są te kluczowe rzeczy, na których będziemy opierać nasz program. Oprócz tego, jak mówię, różnorodność, czyli po prostu repertuar, także co tydzień prezentujemy coś zupełnie innego, żeby nie było melomana, który w ciągu miesiąca nie znajdzie choćby jednego wydarzenia, którym mógłby być zainteresowany. Kolejna rzecz to to, co zaprezentowaliśmy na weekendzie podczas weekendu seniora, czyli piosenki z kabaretu starszych panów w formie inscenizowanej w kameralnym składzie. Chodzi o to, żeby stworzyć ileś takich wydarzeń w kameralnym składzie, które bardzo łatwo wywieźć, czy do mniejszej miejscowości, tak jak gramy za 2 tygodnie już w Nowej Soli ten projekt. I co jakiś czas będziemy prezentować coś, gdzie ta klasyka jest potraktowana z przymrużeniem oka, czy w ogóle jest to opracowanie dla naszych muzyków, dla profesjonalistów piosenek, które są bardziej rozrywkowe, czy w ogóle tego typu programów. I kolejna rzecz to na ten sezon miesiące tematyczne, tak jak już zapowiadałem i spotyka się już z dobrym oddźwiękiem, a jeszcze nie wszystko skończyliśmy z planowaniem, to miesiąc poświęcony roli kobiety w muzyce, czyli no, mamy świetne polskie dyrygentki, mamy świetne polskie kompozytorki, ich jest wciąż za mało na afiszach, więc zdecydowałem, że jeden miesiąc, marzec z oczywistych względów, będzie tym miesiącem, w którym skupimy się na tym, żeby zaprezentować naszej publiczności i dać szansę też orkiestrze popracować z tymi najlepszymi polskimi dyrygentkami. Dali na przykład luty jako miesiąc głównie skupiony wokół twórczości Johannesa Brahmsa. Tutaj udało się nawiązać współpracę z Antonim Witem, czyli legendą polskiej dyrygentury, który o dziwo nigdy nie dyrygował w Zielonej Górze. Dyrygował w każdej filharmonii polskiej, tylko nie w Zielonej Górze. Jak się o tym dowiedziałem, stwierdziłem, że nie ma na co czekać i od razu trzeba rozmawiać.
Zostawmy jeszcze, pewnie moglibyśmy o tym dość długo, zostawmy w takim razie naszym słuchaczom takie niedopowiedzenie, żeby zajrzeli do Filharmonii Zielonogórskiej. Ja na koniec pana zapytam o sprawy te takie przyziemne, bo strona artystyczna, edukacyjna to jedno, a druga sprawa to przecież Filharmonia, która jest właściwie dużą firmą, w której jest dużo pracowników, są budynki, które trzeba zadbać. Wspomniał pan o niedokończonej inwestycji. Jak pan przegląda te tony papierów, o których pan wspomniał, co panu się rzuca na pierwszy rzut oka i z czym trzeba się mierzyć i czy to się uda zrealizować, tą modernizację, której się nie udało realizować, gdyż wykonawca zszedł z placu budowy?
Znaczy, odpowiedź jest tylko jedna. Nie ma innej możliwości niż doprowadzić to do końca. Pracujemy nad tym. Póki co z biura wychodzę o porach raczej już nocnych, ale uważam, że kwestia naprawdę roku, półtora, zakończymy wszystko, co planowaliśmy. Jest zielone światło, idzie wszystko w dobrym kierunku, mamy wsparcie naszych organizatorów, czyli Urzędu Marszałkowskiego, no a bez tego nie byłoby to oczywiście możliwe. Jestem dobrej myśli.
W takim razie, jak można zaprosić naszych słuchaczy do przyjścia do Filharmonii? Gdyby pan miał ich zaprosić, to co by pan powiedział?
Zapraszamy, żeby zobaczyć, co teraz będziemy prezentować. Zapraszam na wszystkie z koncertów, bo każdy znajdzie to coś dla siebie. To, co mówiłem, i klasyka z przymrużeniem oka, i ta twarda klasyka kojarząca się właśnie, nawet można ją określić, muzyką poważną, czy mnóstwo również muzyki poważnej, która najpoważniejsza nie jest, jak choćby koncert z niespodzianką, który zaprezentowaliśmy ostatnio, na którym nie podaliśmy repertuaru, a spotkał się z dobrą dźwiękiem i myślę, że to jest kierunek, w którym też pójdziemy. Każdy lubi niespodzianki.
A do tych niespodzianek zachęcał Rafał Kłoczko, dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
Rozmowa po 9:00.